Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani uczestnicy naszych adwentowych rekolekcji, naszych adwentowych ćwiczeń, gratuluję, żeśmy wytrwali do końca, zwłaszcza tym, którzy są od pierwszego dnia do dzisiaj, aż do dnia, który domyka ten cały cykl refleksji, domyka naszą medytację nad Bożą miłością. Przez te wszystkie rekolekcyjne dni próbowałem w jakiś sposób jakby wraz z Wami, kochani, dociekać do istoty chrześcijaństwa, nad nim się pochylając. Najpierw próbując pokazać pewne mity, pewne karykatury, które funkcjonują w naszej rzeczywistości, które zniekształcają naszą wiarę. Wczoraj próbowaliśmy się pochylić nad prawdziwym obrazem nad prawdziwym obrazem Boga, a dzisiaj spróbujemy razem przyjrzeć się samym sobie, to znaczy kim tak naprawdę jest człowiek, kim tak naprawdę jest każdy z nas. Myślę, że wiele należałoby tej kwestii poświęcić uwagi, bo zdaje się, że dzisiaj powraca na nowo ryzyko popełnienia takiego fatalnego skutku błędu, który dotyczy rozumienia człowieka. Mówiąc językiem bardziej naukowym, popełnienie tak zwanego błędu antropologicznego, tego rozumienia tego, kim jest człowiek. Przypomnijmy sobie, że ten błąd dotyczący rozumienia człowieka w minionym stuleciu przyniósł dla świata fatalne skutki w postaci dwóch zgodniczych, totalitarnych systemów, ideologii, które zaowocowały ludobójstwem. Przed popełnieniem tego błędu w naszej epoce mamy to żywo w pamięci, przestrzega nas sługa Boży Jan Paweł II. I przyczyn wielowarstwowego kryzysu, który dotknął człowieka, różnych obszarów jego funkcjonowania, także kultury, właśnie Papież starał się tłumaczyć tym błędem w interpretacji tego, kim człowiek jest. I ten podstawowy błąd, to podstawowe zagrożenie widział w tym, że dzisiaj bardzo absolutyzuje się jedną wartość, mianowicie wolność człowieka. Że ten dar wolności zostaje wyniesiony na piedestał. I dzisiaj możemy z perspektywy czasu spojrzeć jakby na cały apostolski trud Jana Pawła II, na cały jego pontyfikat, właśnie w świetle jego staram o stworzenie takiego właściwego humanizmu, czyli tego właściwego rozumienia tego, kim człowiek tak naprawdę jest. Dzisiaj przed podobnym błędem dotyczącym rozumienia człowieka przestrzega nas Benedykt XVI. W swojej ostatniej encyklice Caritas in Veritate, miłość prawdy, wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z próbą nowego zamachu na człowieka, to znaczy sprowadzenia go tylko do roli konsumenta, tego, który musi używać tych dóbr. Myślę, że wszyscy to w jakiś sposób odczuwamy, że próbuje się właśnie nas tak traktować, tylko jako nabywcy, że podsyca się w nas potrzebę posiadania, kupowania, żeby jak największe mieć. Mówi się nam, że jesteś tym, czy kim, tym, co posiadasz. Mało kogo interesuje to, kim tak naprawdę jesteś od wewnątrz. To tak, jakby o statusie człowieka decydowało to, co ma, nie to, kim jest. Liczy się, by więcej mieć, a nie to, by bardziej i więcej być. I to jest, kochani, cały dramat naszych czasów. Przy całej tej, powiedzielibyśmy, propagandzie zastanawiamy się i chcemy się zastanowić także nad swoją wielkością, nie bójmy się tego powiedzieć, nad swoją wielkością, tego, kim tak naprawdę człowiek jest. A chrześcijaństwo od 2000 lat głosi niezmiennie tę samą zasadę, że nikt nie jest w stanie zrozumieć człowieka poza Chrystusem. że bez Chrystusa człowiek tak naprawdę nie dotrze do tajemnicy swego istnienia. Bardzo wyraźnie właśnie mówił to Jan Paweł II, że człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie bez Chrystusa. I człowiek jest tym jedynym znanym we wszechświecie, który jest świadomy swojego istnienia. To w odróżnieniu od zwierząt nie jest determinowany instynktami, popędami, naciskami społecznymi. Człowiek nie tylko ma świadomość tego istnienia, więc tego, że jest. Wiemy, że istniejemy. Ale człowiek zdaje sobie także sprawę z tego, że może dokonywać wyborów, że może podejmować bardzo konkretne decyzje. Kochani, możemy powiedzieć z łatwością, czym lub kim nie jesteśmy. Oburzamy się, kiedy wmawia się nam, że czasami jesteśmy blisko świata zwierząt. Myślę, że i nam się zdarza protestować, gdy ktoś o nas mówi, przepraszam może za stwierdzenia, że zeszliśmy na psy, że zachowaliśmy się jak świnia, że zachowaliśmy się jak jeszcze inne zwierzę. Ale tak naprawdę poważne trudności zaczynają się dopiero wtedy, gdy pragniemy powiedzieć, ustalić, kim tak naprawdę jesteśmy. Okazuje się, kochani, że łatwiej nam jest zrozumieć świat, który jest wokół nas, aniżeli nasz stan, tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Oczywiście my mamy zdolność myślenia, zdolność przeżywania, potrafimy się porozumiewać, tworzyć więzy międzyludzkie. Zdążyliśmy sobie już też udowodnić, że potrafimy wytwarzać dzieła sztuki, marzyć, tęsknić. Ale to, czego tak naprawdę do końca nie potrafimy, to właśnie ustalić tego, kim ostatecznie jesteśmy i jaki cel ma nasze istnienie. Dlaczego jesteśmy aż tak bardzo wyjątkowi w kosmosie, który jest nam znany? I kochani, może zamiast pytać dlaczego, to powinniśmy zapytać, dla kogo jesteśmy tacy wyjątkowi. Chrześcijaństwo, pomimo trudności, na jakie napotyka człowiek w swoich dociekaniach nad tym, kim jest, bo nauki też próbują to zgłębić, chrześcijaństwo nie waha się w sposób konkretny, w sposób precyzyjny wyjaśnić tej najważniejszej prawdy o człowieku. I chrześcijaństwo też niezmiennie głosi światu, że jest ktoś jeden, jeden jedyny, kto w pełni zna odpowiedź na pytania dotyczące tajemnicy człowieka. I tym kimś jednym jedynym, kto nas rozumie, jest właśnie ten, który obdarzy nas istnieniem, nasz Stwórca. I on jeden wie w pełni, na pewno wie, kim jesteśmy, a także jaki jest sens i jaki jest cel naszego istnienia. Po co zostaliśmy powołani do życia? I chrześcijaństwo głosi światu to, co próbujemy mówić od samego początku, że to nie człowiek wymyślił Boga, a że to Bóg nas stworzył. I że to Bóg nam objawia tak w istocie naprawdę całą prawdę o człowieku, o każdym z nas. On jest w stanie wytłumaczyć sens naszego istnienia. Kochani, chrześcijaństwo widzi człowieka w sposób całościowy. To znaczy widzi go także w sposób realistyczny. Widzi go takim, jakim jest, a nie takim, jakim chciałby się człowiek widzieć. Albo też jak propagują dzisiaj modne różnego rodzaju ideologie, różnego rodzaju pomysły na interpretację człowieka, podbiegając rzeczywistości od prawdy o człowieku. I właśnie dlatego, że chrześcijaństwo jest jako jedyne, czy jako jedyne próbuje ukazać tą pełną prawdę o człowieku, co daje szansę na to, by każdy z nas żył w sposób godny własnej godności, tego, kim tak naprawdę jesteśmy. Pani, myślę, że warto nam mówić o godności, zwłaszcza dzisiaj, w dniu, który mamy za sobą sakrament pokuty, sakrament pojednania. Bo w tym sakramencie wyznajemy swój grzech, który zawsze nas pomniejsza, ale przyjmujemy też dar Bożego przebaczenia, Bożego miłosierdzia. Dar, który przywraca ten właściwy wymiar naszego człowieczeństwa, tą naszą prawdziwą godność, którą otrzymaliśmy od Boga. I sakrament pokuty, dobrze odprawiony, dobrze przez nas przeżyty, też bardzo dobrze pokazuje, dowodzi, że człowiek jest kimś z jednej strony właśnie niezwykłym, kimś wyjątkowym, powołanym do czynienia rzeczy wielkich, ale z drugiej strony też jest kimś bardzo zagrożonym, bardzo narażonym na popełnienie zła, na popełnienie błędu. Kochani, w tym się objawia nasza niezwykłość, nasza wyjątkowość. Po pierwsze, człowiek jest wielki przede wszystkim dlatego, że jest kimś jedynym na ziemi, kogo Pan Bóg pokochał w sposób nieodwołalny, w sposób bezwarunkowy, na zawsze. I Pan Bóg nie kocha nas tylko wtedy, gdy zrobimy rzeczy wielkie, zasługujące na pochwałę. Ta niepowtarzalna miłość, ta bezwarunkowa miłość Pana Boga, tak jak mówiliśmy, ona nie jest uzależniona od tego, co czynimy. Bóg nas zawsze traktuje jak swoje dziecko. I zwróćmy także, kochani, uwagę na to, że o tej niezwykłej godności każdego z nas, o godności każdego człowieka, świadczy także to, że Bóg utożsamia się z człowiekiem do tego stopnia, że na sądzie nie będzie nas pytał o to, czy kochaliśmy naszego Stwórcę, ale czy kochaliśmy naszych bliźnich. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Tak uczy nas Chrystus. Kochani, my często mówimy albo sobie życzymy, bądź dobrym człowiekiem. Może tak też kiedyś zdarzyło nam się o kimś powiedzieć, to jest dobry człowiek. Co wtedy mamy na myśli? Być człowiekiem dobrym, to być osobą, to być także zdolnym do takiego świadomego przyjmowania miłości od Boga i od ludzi. Ale to także być zdolnym do tego, by odpowiadać na tą darowaną miłość swoją miłością. Czyli do tego, by stawać się świadomym, dobrowolnym darem dla innych. Czyli inaczej jeszcze mówiąc, być człowiekiem to tak naprawdę wyjść poza siebie, poza swój egoizm, poza swoje sprawy. To znaczy nie interesować się tylko sobą, zauważyć drugiego. Być osobą to coś więcej niż być tylko sobą, bo być zawsze otwartym na spotkanie z drugim człowiekiem, zawsze go przyjąć, zawsze się nim zainteresować, zawsze próbować towarzyszyć mu w jego zmaganiach, w jego trudnościach. Kochani, wydaje się, że jednym z największych zagrożeń naszego czasu jest egoizm. I dzisiaj tego mocno doświadczamy. Że jakoś zamykamy się w sobie. Że odgradzamy się od innych. I wielu ludzi starszych, zwłaszcza kiedy przywołuje czas miniony, mówi, że kiedyś było inaczej. Że ludzie sobie byli bardziej życzliwi. Bardziej na siebie otwarci. Bardziej wyrozumiali, aniżeli dzisiaj. Kochani, egoizm to choroba, która niestety zaatakowała dzisiaj wielu. Może ona dotyka także w jakiś sposób nas. Że i my w jakiś sposób odgradzamy się od innych. Nie chcemy uczestniczyć w ich losie. Nie obchodzą nas inni. Kochani, człowiek jest kimś, to może zaskakiwać. Może zaskakiwać i pozytywnie, i negatywnie. Nie tylko innych ludzi, ale nawet samego siebie. Jego sposobu postępowania, jego przyszłości nie jest w stanie określić czy przewidzieć nawet najlepszy psycholog czy pedagog. gdyż nikt nie może powiedzieć tego, czy i w jakim stopniu człowiek otworzy się na działanie Pana Boga, który mocą swojej miłości może dosłownie w jednej chwili uczynić człowieka zdolnym do takiej dojrzałości, do takiej szlachetności, które wydawały się by nawet poza zasięgiem naszych możliwości. Drzemią w nas naprawdę wielkie możliwości, o których może sobie czasem nawet nie zdajemy sprawy. Kochani, chrześcijaństwo to w jakiejś mierze właśnie zachwyt nad wielkością człowieka, który jest nie tylko kochany przez Boga, ale który jest do Niego podobny. I z tą też stanowczością chrześcijaństwo ukazuje nam drugą prawdę o człowieku. A mianowicie to, że człowiek może być nie tylko kimś wielkim, ale także może być kimś wielce zagrożonym. I wbrew pozorom to największe zagrożenie, jakie czeka na człowieka, ono nie pochodzi wcale ani od diabła, od szatana, od środowiska naturalnego, które czasem w postaci różnych katastrof zagraża naszemu istnieniu. Ale tym zagrożeniem może być drugi człowiek. Wiadomo, że ze strony ludzi szlachetnych, ze strony ludzi świętych nie grozi nam żadne niebezpieczeństwo. Jesteśmy zagrożeni przede wszystkim przez ludzi przewrotnych, przez ludzi naiwnych, przez takich, którzy w jakiś sposób przeżywają także kryzys swojego człowieczeństwa, którzy nie mogą się odnaleźć. Ale nie możemy także pominąć prawdy o tym, że każdy z nas jest zagrożony od wewnątrz, przez samego siebie, zwłaszcza przez niekiedy własną naiwność, własną ignorancję, właśnie przez to, że ulegamy egoizmowi, lenistwu, czy swoim popędom. Najczęściej właśnie człowiek wyrządza sobie krzywdę samemu sobie, dlatego że decyduje się na to, by czynić to, co jest łatwiejsze. Nie to, co go kosztuje, to, co przyniesie jakąś wartość, ale wybiera jakąś taką drogę na skróty. I to jest, kochani, zaskakujące, że człowiek potrafi się kierować tym, co przyjemne, nawet wtedy, kiedy prowadzi go do takich dramatycznych konfliktów, do wręcz nieodwracalnych krzywd. Musimy też wcale, kochani, pamiętać o tym, że każdy z nas po grzechu pierworodnym jest w jakiś sposób zraniony wewnętrznie. Proszę zauważyć, że jakoś łatwiej nam przychodzi wybierać te programy, czy choćby czytać te gazety, które nie stawiają przed nami wymagań. Trudniej nam sięgnąć po te materiały, po te programy, które ukazują wymagającą miłość, które wskazują na wyzwalającą prawdę. Łatwiej jest nam czasem rozmawiać o innych, o ich wadach, aniżeli zauważyć kimś coś dobrego, coś pozytywnego. Kochanie, chrześcijaństwo głosi całemu światu tę niezwykłą prawdę, że Bóg pragnie, byśmy byli do Niego podobni. A ponieważ Bóg jest miłością, więc Bóg także pragnie, by każdy z nas kochał i także był kochany. I to życie w miłości właśnie nazywamy świętością. Można powiedzieć, że w chrześcijaństwie to słowo świętość i miłość to słowa zamienne, że to synonimy. I Bóg jest świętością właśnie dlatego, że jest miłością, że Bóg kocha. A człowiek może się także właśnie stawać świętym, gdyż jest zdolny do tego, by kochać na wzór Boga. Nam się, kochani, świętość wydaje czymś nieosiągalnym, zarezerwowanym tylko dla wybranych, dla nielicznych, dla niektórych. Ale tak naprawdę w tej perspektywie wigilijnej świętość to jest najpiękniejsza normalność, jaką może osiągnąć każdy człowiek. Jest to normalność oparta na szanowaniu, na respektowaniu przede wszystkim norm Ewangelii oraz na naśladowaniu Chrystusa. Tak naprawdę człowiek święty to ktoś kogo trudno odróżnić od Chrystusa. Ale święty to także ktoś, kto staje się jakby najpiękniejszą wersją właśnie samego siebie. Właśnie dlatego, że jest coraz bardziej podobny do Boga, że naśladuje Chrystusa. Wtedy jego człowieczeństwo najpełniej rozkwita, najpiękniej się rozwija. Kochani, gdy czytamy Ewangelię, która opisuje sposób życia Chrystusa, jego słowa i czyny, jego więź z Bogiem, jego także miłość do ludzi, wtedy mamy szansę zafascynować się także perspektywą naszego rozwoju, naszej świętości, właśnie ciągle upatrując swojego wzoru w Nim, w Chrystusie, w naszym Mistrzu i Nauczycielu. Człowiek święty to nie tylko ktoś, kto dojrzale potrafi kochać, ale człowiek święty to także ten, który potrafi mądrze myśleć i który potrafi ofiarnie pracować. Dla nas wzorem formowania naszego myślenia zawsze jest Jezus Chrystus. On wyraża miłość do ludzi, których spotykał najczęściej właśnie w ten sposób, że poświęcał im wiele czasu po to, by uczyć ich myśleć. By człowiek nie bał się myśleć. By umiał faktycznie, posługując się swoim rozumem, rozeznawać, co jest dobre, a co złe. I kto myśli na podobieństwo Chrystusa, tym osiąga dojrzałość, nie tylko w tej sferze intelektualnej, w sferze rozumu, ale także w sferze moralnej, w sferze duchowej. Kochani, drugim obok tego rozumnego używania rozumu warunkiem życia w miłości jest pracowitość. Nie ma tak naprawdę prawdziwej miłości bez wysiłku, bez dyscypliny, bez wymagania od siebie. I tym niezawodnym potwierdzeniem miłości nie są jakieś miłe nastroje, jakieś romantyczne westchnienia, ale solidne przede wszystkim wykonywanie swoich codziennych obowiązków. To, że to, co robię, wkładam całe swoje serce. Że angażuję całego siebie, że w tym, co robię na rzecz innych, wyraża się moja miłość do nich. I chrześcijaństwo głosi właśnie światu często, dzisiaj zapominamy prawdę, że pracowitość to nie tylko bolesna konieczność, ale że dobrowolny dar siebie właśnie dla innych. To jest podstawowy sposób wyrażania miłości w codzienności. Pani chrześcijaństwo głosi światu prawdę nie tylko o tym, że Bóg kocha człowieka, ale również niezwykłą prawdę, że człowiek może pokochać swego Stwórcę, że ma taki niesłychany przywilej, taki niewyobrażalny, radosny zaszczyt, by kochać tego, który nas stworzył. Mówiliśmy o tym, że Bóg pozwala nam do siebie się zwracać w sposób taki serdeczny, jak do przyjaciela, że chce, byśmy wołali do niego Abba, Ojcze, Tatusiu. Ale ta możliwość, o tym musimy stale pamiętać, wypływa właśnie z inicjatywy Pana Boga. Sami z siebie moglibyśmy się Boga bać, tylko może się przed Nim kryć. Ale skoro Pan Bóg pozwala, bym Go pokochał, bym się z Nim zaprzyjaźnił, to pojawia się też pytanie, w jaki sposób mogę wyrazić swoją miłość do Boga? Jak moja miłość do Boga ma wyglądać? Kochani, nie musimy po omacku szukać sposobów wyrażania miłości do Boga. Chciałbym to wskazać na krótko, na takie trzy sposoby. Otóż pierwszym, najbardziej podstawowym warunkiem wyrażania naszej miłości do Boga to jest takie bezwarunkowe, wręcz dziecięce zaufanie. Ufać mu w taki sposób, w jaki nikt z nas nie może ufać ani ludziom, ani samemu sobie, ani nawet, nie wiem, najbardziej niezrzeszonym prawom przyrody. Drugim wyrazem miłości do Boga jest także nasze szczere rozmawianie z Nim. Ciągle i o wszystkim. Co tak naprawdę nurtuje nas życie, nurtuje nasze myśli, nasze serca, nasze sumienie. Tak naprawdę kocham Boga najbardziej wtedy, kiedy Mu o tym wszystkim mówię. Bo wtedy wyraża się najpełniej moje zaufanie do Niego, że nie polegam tylko na własnych siłach, ale zdaję się na Niego. I wtedy rozmawianie z Bogiem, które tradycyjnie zwane modlitwą, to jest coś więcej niż tylko słuchanie, niż tylko mówienie do Boga. A wtedy modlitwa staje się spotkaniem. Spotkanie jest zawsze kontaktem znacznie bogatszym i głębszym niż sama tylko rozmowa. Przebywanie przy Bogu. I tym trzecim niezawodnym znakiem miłości do Boga obok zaufania, obok modlitwy jest spełnienie Jego woli. Na co dzień. W każdej sytuacji. Bo kochać Boga to nade wszystko być Mu posłusznym i czynić to wszystko z największą radością. To także w każdej sytuacji ufać Panu Bogu bardziej niż ludziom. I co więcej, to w każdej sytuacji ufać nawet Panu Bogu bardziej niż samemu sobie, niż swoim własnym pomysłom. Zdać się zupełnie na Niego. Powiedzieć: Boże, Ty zawsze masz rację. Kochani, kto czuje się w rękach Boga jak takie małe, bezradne i bezdomne dziecko, ten tak naprawdę okazuje się mocarzem pośród ludzi. Bo gdy kocham Boga nade wszystko, wtedy osiągam poczucie wolności, poczucie niezależności od samego siebie. Może od moich jakichś przeżyć emocjonalnych, które chcą mnie sobie podporządkować, od moich rozterek, które też czasami próbują mnie sparaliżować, które próbują mi odebrać radość istnienia. Ten, kto kocha Boga, staje się zależny tylko od Niego, od Jego prawdy, od Jego miłości, nie od ludzi. Kochani, od 2000 lat chrześcijaństwo ma odwagę w imieniu Boga proponować człowiekowi na tej ziemi jedyny sposób życia, jaki jest godny naszej godności. A mianowicie naśladować Chrystusa, który nas uczy myśleć, który nas uczy kochać, który nas uczy pracować ofiarnie. I religia chrześcijańska będzie zawsze znakiem sprzeciwu dla tych, którzy z powodu przewrotności, może także swojej naiwności, postępują w sposób niegodny tej godności, jaką otrzymali od Boga. Którzy zapomnieli, że są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I tacy ludzie zawsze, w każdych czasach, także dzisiaj, będą próbowali zniekształcać chrześcijaństwo, po to, by mieć pretekst do jego odrzucenia. Ale drodzy, na koniec chcę powiedzieć, że im mocniej, im bardziej dojrzalej kochamy, tym lepiej rozumiemy chrześcijaństwo. Tym bardziej dajemy świadectwo, że narodzenie Chrystusa, że przyjście Syna Bożego na świat, to jest ten najpiękniejszy dar miłości Pana Boga do człowieka. Życzę każdemu z nas, byśmy doświadczając tej miłości, byśmy mając świadomość, że Bóg troszczy się o nas zawsze, w każdym naszym położeniu, nawet wtedy, kiedy życie nam się najbardziej komplikuje, byśmy potrafili o tej doświadczonej przez nas miłości świadczyć. Świadczyć przede wszystkim pośród tych, z którymi na co dzień żyjemy. Życzę zatem i samemu sobie, i Wam, kochani, bądźmy odważnymi świadkami miłości. Amen.